Dzień dobry, nazywam się Berenika Dąbrowska-Siuchno i zapraszam do listopadowego odcinka podcastu z cyklu Rozmów dających siłę. 19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Co jakiś czas w mediach pojawiają się drastyczne historie przemocy wobec dzieci. Trudne w odbiorze, ale też przekazywane w taki sposób, że dość łatwo nabrać przekonania, iż przemoc wobec dzieci jest wyłącznie brutalna, czy właśnie taka wyraźna, wyrazista. Że przemoc, której doświadczają dzieci, nie jest zjawiskiem powszechnym, a wręcz rzadkim. Tymczasem z najnowszego raportu przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023, prawie 80% dzieci doświadczyła w swoim życiu choć raz przemocy lub zaniedbania. I o tej skali przemocy, a także o formach krzywdzenia dzieci chciałabym dzisiaj porozmawiać właśnie z twórcami badania na temat przemocy. W studiu Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pracownicy działu badawczego Fundacji, Katarzyna Drabarek. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
Katarzyna Makaruk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz dr Szymon Wójcik, koordynator działu badawczego Fundacji. Dzień dobry, Szymonie.
Dzień dobry.
Raport diagnozujący przemoc wobec dzieci Fundacja publikuje regularnie co 5 lat. To jest jego trzecia edycja. Dlatego myślę, że można już zauważyć jakieś trendy. Kasiu, zwracam się do Kasi Makaruk. Kasia była realizatorką również poprzednich badań. Jakie wnioski dotyczące właśnie zmian społecznych w tym obszarze wysnuliście?
Tak, to prawda, miałam okazję pracować przy wszystkich trzech edycjach tego badania. Możemy już, tak jak powiedziałaś, zaobserwować pewne trendy. Są one zarówno pozytywne, takie, które nas cieszą, ale są też takie, które nas niestety martwią. Może zacznę od tego pozytywnego trendu. Spada odsetek dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych, to znaczy ze strony dorosłych osób, z którymi mieszkają, rodziców i też innych opiekunów. Z 33% ten odsetek spadł w tym roku do 24%, także to jest na pewno znaczna poprawa. Natomiast pozostałe zmiany już niestety nie są takie pozytywne i patrzymy na nie z taką trochę dozą smutku, trochę się zastanawiamy, jak będzie dalej. Jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą, nastąpił wzrost zarówno przemocy psychicznej, jak i przemocy fizycznej. Szczególnie duży wzrost obserwujemy, jeśli chodzi właśnie o stosowanie przemocy psychicznej przez rówieśników. Obecnie to jest 44%, tak? Czyli prawie połowa naszych respondentów zadeklarowała, że ktoś dopuścił się wobec nich tej formy krzywdzenia. Rośnie również doświadczanie przemocy fizycznej. Ten odsetek jest jeszcze wyższy, obecnie wynosi on 48%. Także jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne bez kontaktu fizycznego, możemy zaobserwować pewne tendencje wzrostowe, szczególnie w przypadku osób, które zetknęły się z ekshibicjonizmem. Obecnie 14% badanych deklaruje, że miało takie doświadczenie. I wzrasta również odsetek osób, które doświadczyły słownej przemocy seksualnej. Obecnie jest to 11%.
O tych poszczególnych formach czy kategoriach przemocy jeszcze będziemy rozmawiać, ale teraz jeszcze bym chciała na chwilę się zatrzymać nad samym badaniem, ponieważ jednym z korowych celów Fundacji jest właśnie przeciwdziałanie przemocy i wydaje się, że to poznanie i zbadanie zjawiska, jakim jest przemoc wobec dzieci, jest tutaj podstawą do przeciwdziałania i wspierania. Diagnoza to chyba takie najważniejsze badanie fundacyjne. Tu bym się chciała do Ciebie, Szymonie, zwrócić z pytaniem, jak takie duże, wielowątkowe badanie robicie? i też o to, jak ono wygląda w kontekście tego, że to jest badanie, którego respondentami są dzieci.
Tak, faktycznie jest to największe badanie realizowane w fundacji i tak jak powiedziałaś, no stanowiące pewną podstawę naszego działania, którego celem jest oszacowanie, jak wiele dzieci w Polsce doświadcza różnych form krzywdzenia. Nie powiedzieliśmy, to było badanie na próbie ogólnopolskiej ponad 2000 dzieci. Mhm. Próba była dobrana tak, żeby była reprezentatywna właśnie dla całości polskiej populacji i to jest bardzo ważne, ponieważ jakby na podstawie tych wyników chcemy formułować pewne ogólny opis polskiej rzeczywistości. No ale tak jak powiedziałaś, to jest wielkie wyzwanie, szczególnie, że badania, gdzie respondentami są dzieci, no zawsze mogą budzić pewne obawy czy kontrowersje, szczególnie jeśli dotyczą takich delikatnych kwestii jak to, czy one doświadczały różnych form przemocy, więc przeprowadzenie takiego badania wymaga rzeczywiście dużego doświadczenia i bardzo dobrego przygotowania. I tutaj można powiedzieć, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę praktycznie od prawie 30 lat prowadzi takie badania, bo nasza prezeska Monika Sajkowska właśnie zaczynała też jako badaczka, która jako pierwsza w Polsce dotknęła w ogóle tego problemu. Natomiast od 10 lat właśnie prowadzimy tę diagnozę przemocy wobec dzieci. To już jest, jak powiedziałyście, trzecia edycja. Ale i tak przygotowania są bardzo długie, mamy tu konsultacje z ekspertami, ale przede wszystkim konsultacje z dziećmi, żeby te pytania, które zadajemy, były zrozumiałe, były przyjazne, żeby nie posługiwać się no, właśnie językiem, który może być niejasny dla dzieci albo zbyt szokujący czy przerażający. Też to badanie jest tak dostosowywane, że nie wszystkie pytania są zadawane wszystkim dzieciom. No niektóre te, powiedzmy, bardziej drastyczne są zadawane od 13 roku życia, natomiast całość badania dotyczyła dzieci pomiędzy 11 a 17 rokiem życia. Zanim zaczniemy takie badanie, musimy uzyskać zgodę odpowiedniej komisji etycznej afiliowanej przy Uniwersytecie Warszawskim. No a już przed samym badaniem oczywiście zgodę dziecka, to jest podstawa, a wcześniej jeszcze zgodę rodzica, także ten proces jest bardzo wieloetapowy. Realizacja badania była prowadzona w szkołach na wiosnę tego roku, natomiast w taki sposób, żeby zapewnić im maksymalną prywatność, więc to nie jest ankieta rozdawana w klasie, tylko jest wypełniana na komputerach, w pewnym odosobnieniu, tak żeby dziecko właśnie nie miało obaw, że te wyniki będą, czy że ktokolwiek pozna odpowiedzi, oczywiście było anonimowe i też jest możliwość odmówienia odpowiedzi na konkretne pytania. No a nade wszystko oferujemy dzieciom pomoc, to znaczy wielokrotnie w trakcie tego badania one dowiadują się o telefonie zaufania 116-111, są wyznaczone osoby w szkole, ponieważ no, działa to w ten sposób, że niestety czasem przy takim pytaniu o doświadczenie przemocy, no to jest pierwszy raz, kiedy dziecko jakby ujawnia, że coś mu się stało i później może mieć potrzebę porozmawiania z kimś o tym.
Myślę, że to jest bardzo ważne. Chciałabym, żebyśmy teraz właśnie porozmawiali o tych wybranych formach przemocy, które badaliście. I może zaczęłabym od przemocy rówieśniczej. Koledzy z klasy nie chcieli zaprosić Janka na wspólne wyjście do kina. A jemu powiedzieli, że z takim jak on nie chcą się spotykać. Koleżanki z klasy znęcają się nad Mają. Wyśmiewają ją, popychają i rzucają jej rzeczami. To są doświadczenia, to są historie, myślę, znajome wielu z nas. Nawet jeśli nie byliśmy bezpośrednio jej uczestnikiem takiej sytuacji, to prawdopodobnie mieliśmy takie obserwacje, może byliśmy świadkami przemocy rówieśniczej. Kasiu?
Tak, przemoc rówieśnicza to najbardziej powszechna kategoria przemocy, którą badaliśmy. Okazuje się, że większość polskich dzieci doświadczyła jej przejawów. Z naszych badań wynika, że 2 na 3 osoby miało takie doświadczenia, takie sytuacje, spotkały je. I myślę, że warto powiedzieć o różnych formach tej przemocy, bo przemoc rówieśnicza ma różne oblicza. Myślę, że niektóre z nich są bardziej oczywiste dla nas, łatwiejsze do zaobserwowania, inne są bardziej ukryte. I my staraliśmy się poznać różnorodne doświadczenia, które mieli nasi respondenci. Więc pytaliśmy zarówno przemoc fizyczną, czyli bicie, jakieś popchnięcia, szturchnięcia i tak dalej. Pytaliśmy o napaść zbiorową. Pytaliśmy o przemoc psychiczną, czyli to, czy dziecko, czy w stosunku do dziecka ktoś się zachowywał w jakiś taki wyjątkowo grzeczny sposób, wyzywał je, obrażał. Badaliśmy również znęcanie się, takie dręczenie, kogoś zmuszanie do czegoś. Także staraliśmy się, żeby faktycznie dotknąć różnych form tej przemocy. I z naszych badań wynika, że najczęściej taką występującą formą przemocy rówieśniczej jest przemoc fizyczna. Tak jak wcześniej wspominałam, 48% dzieci doświadczyło jej w swoim życiu. Następnie przemoc psychiczna, 44%. 18% dzieci miało takie doświadczenie związane z jakimś znęcaniem się, dokuczaniem mu. 17% doświadczyło napaści zbiorowej, a 6% doświadczyło przemocy ze strony osoby, z którą się spotykali. Jeśli chodzi o jakieś czynniki, które możemy tutaj wyróżnić, to na pewno osoby, które mieszkają w mieście, są bardziej narażone na przemoc rówieśniczą niż osoby mieszkające na wsi. Obserwujemy też, że dziewczyny częściej doświadczają przemocy psychicznej i znęcania. Także to są takie zmienne. I ważne jest to, żeby też określić, kto stosuje tę przemoc rówieśniczą. To wiemy też z innych badań, że nie jest tak, że dzieci dzielą się na sprawców, że tak powiem, osoby pokrzywdzone, tylko może bardziej wchodzą w różne role. Ale gdy pytaliśmy o to właśnie, kto był sprawcą tych różnych form przemocy, to okazuje się, że najczęściej to są osoby spoza rodziny, czyli znajomi, sąsiedzi, koleżanki, koledzy, dzieci ze szkoły. Chociaż też posiadanie rodzeństwa też w jakimś stopniu wpływa na doświadczenie przemocy rówieśniczej, bo sprawcami prawie połowy doświadczeń przemocy fizycznej byli brat, siostra lub rodzeństwo przyrodnie.
Dzięki, Kasiu. Teraz posłuchajmy dalej. Jola nie może dogadać się z partnerem matki. W czasie ostatniej kłótni dziewczynka została przez niego uderzona. Ojciec często krzyczy na Marię, wyzywa ją, poniża, mówi do niej idiotko, debilko, kretynko. W dzieciństwie Staś często dostawał klapsy, kiedy rodzice byli zdenerwowani. O te historie, których dziecko doświadcza przemocy ze strony najbliższych dorosłych, poproszę ciebie, Szymon, komentarz.
Tak, tutaj drugim ważnym działem, który badaliśmy, była rzeczywiście ta przemoc ze strony bliskich dorosłych, czy można powiedzieć przemoc domowa. I tak jak powiedziałaś wcześniej, może nam się wydaje, że takie historie, jak słyszeliśmy, są sporadyczne, no, ale niestety nasze badanie pokazuje, że nie są. I myślę, że podobnie jak szokującym wynikiem jest to, że aż 2/3 dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony rówieśników, tak też no, zastraszającym dla mnie faktem jest to, że 1/3, bo 32% doświadczyła kiedykolwiek przemocy właśnie ze strony bliskich dorosłych. Tak jak Kasia powiedziała wcześniej, na szczęście widzimy tutaj pewien pozytywny trend spadku, natomiast on po pierwsze nie dotyczy wszystkich form, bo dotyczy głównie przemocy fizycznej, ale już nie psychicznej strony najbliższych. No a po drugie, niestety nawet mimo tych spadków nadal ta skala jest bardzo duża. Tutaj przemocy fizycznej doświadczało 24%, czyli no prawie 1/4 wszystkich badanych dzieci, a przemocy psychicznej niewiele mniej, bo 22%. I no to badaliśmy też kilka różnych form, które na to się składają. Pytaliśmy o to, czy właśnie zostali uderzeni, kopnięci czy szarpnięci i tego typu zdarzenia dotyczyły 15% dzieci, czyli coś od mojego dziecka. Tutaj dopytywaliśmy też, 1/3 z tych, którzy doświadczyli, no, czuła jeszcze ból następnego dnia, więc możemy sobie wyobrazić, że no, często musiała być to po prostu bardzo też drastyczne czyny ze strony, no właśnie, ze strony tych najbliższych. A kim oni byli, to był zarówno ojciec, matka, ojczym, macocha, inni bliscy. I tutaj, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, w 35% deklarowano, że był to ojciec, a w 31% że matka, więc tutaj niestety obydwoje rodzice bywają sprawcami tej przemocy. I no też jeśli chodzi o przemoc psychiczną, to z kolei nieco częściej były matki, ale też zarówno one ze strony matek i ojców. Badaliśmy też w tym obszarze kwestie klapsów, kar fizycznych. To jest no też jakby kwestia, którą nasza fundacja się zajmuje i stara się zmieniać tę świadomość społeczną i ona się zmienia, bo tutaj też widzimy rzeczywiście, że badaliśmy też w poprzedniej edycji 5 lat temu, że skala stosowania tych kar fizycznych się zmniejsza. To też prowadzimy oddzielne badania z rodzicami, które też to pokazują. Natomiast nadal jest tak, że 41% dzieci kiedykolwiek w swoim życiu dostało, było karanych fizycznie. A jeśli chodzi o 15%, no to jest to przynajmniej kilka razy w roku, co zaliczam do takiego, no powiedzmy, regularnego karania fizycznego. A zdarzają się też dzieci, które są tak karane co najmniej raz w tygodniu. To jest 5% tych, co dostawali klapsy i 2% ogółu, więc tutaj ta sytuacja też jest bardzo zróżnicowana.
Trzecią, najczęstszą kategorią było doświadczenie wykorzystywania seksualnego bez kontaktu. Ania dowiedziała się, że jej chłopak udostępnił innym osobom jej zdjęcie w samej bieliźnie. Beacie zrobiło się przykro, gdy przed WF-em koleżanki z klasy zaczęły komentować jej piersi w wulgarny sposób. Oto doświadczenie wykorzystywania seksualnego dzieci, właśnie zarówno z kontaktem, jak i bez kontaktu fizycznego, chciałabym zapytać ciebie, Kasiu Drabarek.
Tak, te historyjki, które przed chwilą przeczytałaś, posłużyły nam do ilustracji naszych pytań dotyczących wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego. To była trzecia najczęściej wskazywana kategoria wiktymizacji w naszym badaniu. I też chciałabym się na chwilę tutaj zatrzymać przy tej kategorii i ją może jeszcze odrobinę wyjaśnić naszym słuchaczom i Państwu. Dlatego, że kiedy mówimy o wykorzystywaniu seksualnym bez kontaktu fizycznego, to mówimy o ekspozycji dziecka na działanie lub treści seksualne, które mogą być dla niego traumatyczne, szkodliwe lub nieodpowiednie ze względu na jego etap rozwojowy. I co jest ważne tutaj przy tej kategorii, to jest to, że one się odbywają bez zaangażowania właśnie tego kontaktu fizycznego. I w przypadku tej kategorii badaliśmy kilka form i najczęstszą formą, którą wskazywały dzieci, to było doświadczenie ekshibicjonizmu. I tutaj badaliśmy to pytaniem, czy kiedykolwiek ktoś pokazał ci bez twojej zgody swoje miejsca intymne. To było 14% nastolatków, które miało takie doświadczenie. Istotnie częściej wskazywały na to doświadczenie dziewczynki, bo to było aż 18%. Drugą taką formą, która wchodzi w skład tej kategorii, to jest uwodzenie dzieci w internecie. I to było 10% nastolatków, które miały za sobą takie doświadczenia. I tutaj znowu, istotnie częściej takie doświadczenia zgłaszały nam dziewczynki. To było aż 14%. I myślę, że to też jest tutaj ważne w kontekście groomingu, że nasze badanie pokazuje skalę takich doświadczeń. Ostatnio w mediach było bardzo głośno o sprawie youtuberów, którzy właśnie dopuszczali się i byli sprawcami takiej formy krzywdzenia dzieci. I w przypadku takich spraw głośnych spraw i takich funkcjonujących w takim obszarze medialnym, zapominamy często, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tej jednej sprawy, ale tak jak pokazuje nasze badanie, skala tego zjawiska jest duża, bo mówimy tutaj o co dziesiątym dziecku w Polsce, które ma za sobą takie doświadczenia. No i innymi formami właśnie w tej kategorii, które badaliśmy, to była też słowna przemoc seksualna, niechciany sexting. I tak jak wspominałam, tej kategorii wiktymizacji, czyli wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, doświadczył co czwarty nastolatek, który brał udział w naszym badaniu, to było 26% dzieci. Inną kategorią związaną z przemocą seksualną wobec dzieci jest właśnie wykorzystywanie seksualne dziecka z kontaktem fizycznym. I Tutaj to definiujemy jako takie zachowania włączające dziecko w obejmującą, właśnie to jest kluczowe, kontakt fizyczny, aktywność seksualną, której nie jest w stanie ono w pełni zrozumieć i co ważne udzielić na nią świadomej zgody lub na którą nie jest po prostu dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób. I w przypadku właśnie wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym w naszym badaniu wyszło, że około 8%, czyli prawie co dziesiąte dziecko w Polsce, nastolatek właściwie, miało za sobą takie wydarzenia. I tutaj podobnie jak w przypadku wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, istotnie częściej takie doświadczenia zgłaszały dziewczynki. I w tej kategorii badaliśmy również kilka form tej kategorii wiktymizacji. Najczęstszą zgłaszaną przez nastolatków było dotykanie seksualne przez rówieśnika i tego doświadczyło 4% badanych. Następnie drugą, odrobinę mniej rozpowszechnioną formą właśnie tej przemocy był kontakt seksualny przed 15 rokiem życia z osobą dorosłą i takie doświadczenia miało za sobą 3% nastolatków. I dwoma jeszcze formami, które badaliśmy tutaj w tej kategorii, to było dotykanie seksualne przez znajomego dorosłego i dotykanie seksualne przez obcego dorosłego. I w obu tych kategoriach, właściwie rozpowszechnienie tych obu kategorii wynosiło 2%.
Zastanawiam się teraz, czy nie jest jednak tak, że dziecko, jedno dziecko może doświadczać więcej niż jednej formy przemocy? Czy nie jest tak, że obecność jednego rodzaju przemocy zwiększa ryzyko występowania innych form? Kasiu?
Z obecnej edycji badania wynika, że prawie co trzecie dziecko doświadczyło przynajmniej trzech kategorii przemocy i zaniedbania. Mhm. I to jest bardzo istotne w kontekście profilaktyki, żeby przyjrzeć się tym dzieciom, które właśnie narażone są na doświadczenie różnych form wiktymizacji, ponieważ różne badania dowodzą, że osoby takie mają bardziej dotkliwe konsekwencje. Mhm. Więc warto przyjrzeć się czynnikom ryzyka i czynnikom ochronnym, które determinują właśnie doświadczenie wielu form przemocy. Z naszych badań wynika, że duże znaczenie ma tutaj rodzic, opiekun dziecka, na przykład nadużywanie alkoholu przez domownika albo jego choroba psychiczna może podnosić w znacznym stopniu prawdopodobieństwo doświadczenia wielu form przemocy. Mhm. Ale taki czynnik, który jest naprawdę ważny i który okazał się bardzo znaczący, to wsparcie społeczne ze strony bliskich dorosłych. Okazuje się, że nastolatki, które doświadczyły różnych form przemocy i zaniedbania, rzadziej deklarowały, że mają w swoim otoczeniu osobę dorosłą, do której mogłyby się zwrócić w trudnej sytuacji, niż pozostałe nastolatki. A pamiętajmy o tym, że ta świadomość, że jest taka osoba, która się o nas troszczy i do której możemy się zwrócić o pomoc, jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci.
Mhm. Znając te czynniki ryzyka, możemy się właśnie tutaj zastanawiać, co z tym problemem zrobić. Wiem, że raport zawiera także rekomendacje. Kasiu Drabarek. Co właśnie z tą wiedzą możemy w świetle badań zrobić? Jakie są rekomendacje?
Mhm. W kontekście wyników naszych badań wydaje nam się, że szczególnie ważne jest prowadzenie działań właśnie uświadamiających wśród rodziców i opiekunów, między innymi dotyczących przemocy psychicznej wobec dzieci i nastolatków, tak aby wspierać rodziców w budowaniu kompetencji rodzicielskich, w tym, aby byli w stanie stworzyć prawidłowe modele relacji i umiejętności komunikacji z dzieckiem. Bo to właśnie niestety rodzice są często sprawcami przemocy, a jednocześnie to oni powinni zapewniać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i dawać oparcie w trudnych sytuacjach. Myślę też, że doświadczenie przemocy ze strony rodzica jest nie tylko takim doświadczeniem samo w sobie traumatycznym dla dziecka, ale także jest związane z takim obezwładniającym poczuciem zdrady i utraty zaufania, bo ta przemoc właśnie pochodzi od osoby, która jest dla tego dziecka najważniejsza i to ona powinna je chronić. Kolejnym takim aspektem, na którym zwracamy uwagę, to także zwiększenie skali działań profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, ponieważ tak jak wynika z naszego badania, tylko 1/3 uczniów deklarowała uczestnictwo w zajęciach z zakresu uzyskania pomocy w przypadku doświadczania przemocy. I myślę, że takie działania są bardzo ważne dla dzieci, bo one po pierwsze dają im umiejętności i kompetencje być może do nazwania tego, że to, co doświadczają, jest przemocą, ale także pomagają im w podjęciu reakcji czy ujawnienia, że doświadczają właśnie takiej przemocy. I jeżeli już mówimy o podejmowaniu gdzieś tam reakcji i ujawniania, między innymi na przykład w środowisku szkolnym, to tutaj niezmiernie ważne i to jest coś, co Fundacja podkreśla od lat, jest wprowadzanie standardów ochrony dzieci, zarówno w takich placówkach szkolnych, edukacyjnych, jak i w każdej placówce, w której dzieci przebywają. I standardy ochrony dzieci, które już będą obowiązkową procedurą od przyszłego roku, to są takie procedury interwencyjne i szkolenie kadry w zakresie właśnie zgłaszania przypadków przemocy. I co jest ważne, takie standardy ochrony dzieci są dostosowane do odpowiedniej placówki, one mają gdzieś tam właśnie być umiejscowione w tym ekosystemie placówki, co ma gwarantować to, że te procedury, które są właśnie ustalane, są tymi procedurami, które są najlepsze w danej placówce. I to też ma inny szczególny wymiar, jeżeli reakcja właśnie i takie standardy ochrony dzieci mają inny szczególny wymiar, na który wskazuje nasze badanie, bo tylko niewielki odsetek badanych dzieci i nastolatków deklaruje obecnie możliwość zgłoszenia się w trudnej sytuacji do nauczyciela lub psychologa szkolnego. Mhm. Stworzenie takich standardów i myślę, że także edukacja kadry być może wzmocni ich kompetencje i sprawi, że dzieci i nastolatki będą wiedziały, że w tej szkole, do której uczęszczają ci, i tych nauczycieli, których bardzo dobrze znają, mogą mieć do nich zaufanie i mogą się z nimi podzielić właśnie na przykład informacją o tym, że doświadczają takiej przemocy w domu. Mhm.
Dziękuję, Kasiu. Myślę, że te rekomendacje, o których mówiłaś, są tutaj bardzo, bardzo ważne. I myślę, że to, co chciałabym, żebyśmy wynieśli z waszej opowieści dla siebie, to my dorośli, to właśnie takie poczucie, że bez względu na ten rodzaj krzywdy, której dzieci doświadczają, to my jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za tę historię, za to, co się też wydarzy dalej. Po prostu bądźmy nieobojętni na tę krzywdę, bądźmy uważni, wspierający, dający siłę. Dziękuję wam za rozmowę w dzisiejszym odcinku razem z gośćmi, twórcami najnowszego raportu Fundacji. Rozmawialiśmy o przemocy wobec dzieci. Katarzyna Drabarek, Katarzyna Makaruk i Szymon Wójcik, dziękuję wam.
Dziękujemy.
Cały raport oraz jego podsumowanie znajdują się na stronie fundacyjnej pod adresem fdds.pl. Zachęcam państwa do zapoznania się z publikacją. Całe badanie, w tym przygotowanie raportu, zostało zrealizowane w ramach projektu badawczego finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
W Fundacji dajemy dzieciom siłę. Od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio, prowadząc centra pomocy dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.